Niebezpieczne związki.
Pod koniec stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą pracę zdalną do kodeksu pracy. Nowelizacja określi formy pracy zdalnej oraz kto i na jakich zasadach będzie mógł o nią wystąpić. 7 kwietnia wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, a jakie będą jej zasady, o tym dzisiaj w Niebezpiecznych Związkach. Gościem programu jest Karol Kaczmarski, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, pracodawcy są zadowoleni, że praca zdalna została wpisana do kodeksu pracy?
Cieszymy się, że w końcu została ta szara strefa niejako świadczenia pracy uregulowana. Oczywiście są pewne niedoskonałości, co do których mamy zastrzeżenia, czy też wątpliwości w sposobie ich interpretowania i zapisywania w kodeksie pracy. No niemniej jednak ogólny kierunek tych zmian w kodeksie pracy oceniamy pozytywnie z uwagi na to, że w końcu po 2-3 latach funkcjonowania de facto w szarej strefie pracy zdalnej udało się to uregulować i wszyscy i pracodawcy i pracownicy wiemy, na jakich zasadach możemy się poruszać w tym obszarze.
Ta pandemia koronawirusa sprawiła, tak, że właściwie teraz tą ustawę mamy. A zanim porozmawiamy jeszcze o szczegółach, tak ogólnie porozmawiajmy. Jeśli chodzi o zainteresowanie, to bardziej zainteresowani będą pracą zdalną pracownicy, no bo będę jednak w domu, będzie mogło się, kolokwialnie mówiąc, zrobić pranie, a ja będę siedział przy laptopie i pracował, czy pracodawcy, no bo oszczędzą na wodzie, na prądzie.
To tylko teoretyczna oszczędność z uwagi na to, że pracodawca z tymi zmianami jest zobligowany do zapewnienia pewnego standardu świadczenia pracy w miejscu pracy zdalnej, wskazanej przez pracownika w porozumieniu. Natomiast tutaj to pytanie nie jest proste i nie jest oczywista odpowiedź, dlatego że z jednej strony rzeczywiście wskazuje się na to, że pracownicy będą chcieli korzystać jak największym stopniu z dogodności i możliwości świadczenia tej pracy zdalnie, zwłaszcza osoby, które opiekują się członkami swoich rodzin, dziećmi czy osobami niepełnosprawnymi. To jest dla nich oczywiście wygodne rozwiązanie. Z drugiej jednak strony pojawiają się głosy mówiące o tym, że to zaburza balans życie zawodowe, życie prywatne. I rzeczywiście pojawiają się takie głosy mówiące o tym, że jest grupa pracowników, która jednak woli przychodzić do pracy, ponieważ ma wtedy uporządkowany dzień czy uporządkowany podział pomiędzy pracą zawodową, a życiem prywatnym, rodzinnym jako takim. W związku z czym praca zdalna w przypadku takich osób zaburza ten porządek, można powiedzieć w jakimś sensie. Więc po stronie pracodawców będzie też chęć osób świadczenia pracy zdalnej z uwagi na koszty, tak jak pan wspomniał, ale również po stronie pracowników będą dwie różne opinie na ten temat, mówiące jedna o tym właśnie, że fajnie, że super, że możemy tą pracę zdalną świadczyć, bo to mi pomaga w moich codziennych obowiązkach, a z drugiej strony będą też tacy, którzy będą woleli jednak wyrwać się z domu i posocjalizować razem z innymi pracownikami w pracy.
Porozmawiajmy zatem o szczegółach. Na jakich zasadach i kto będzie wprowadzał pracę zdalną? To z jednej strony pracodawca, z drugiej strony pracownik. Mhm. Te strony będą musiały się porozumieć, zgodzić na to, kto może wyjść z taką inicjatywą. Od dzisiaj będzie praca zdalna.
No, to jest na tej zasadzie, że co do zasady, rozwiązanie pozwala na mocy porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem określić zasady pracy zdalnej. I to porozumienie może być zawarte zarówno po momencie podpisywania umowy o pracę, jak też oczywiście już w trakcie jej trwania i w dowolnym momencie. I co ważne, zmiany, które tutaj zostały wprowadzone, nie określają nakazu formy pisemnej takiego porozumienia. Znaczy to może być ustna na zasadzie zgłoszenia wniosku przez pracownika. Pracodawca oczywiście nie musi się zgadzać, ale co do zasady są wymieniane w kodeksie pracy enumeratywnie te sytuacje, w których pracodawca co do zasady powinien się zgodzić. I to wcześniej przywołane już właśnie osoby, które opiekują się członkami swoich rodzin, niepełnosprawnymi dziećmi, matki opiekujące się właśnie dziećmi. I to co do zasady pracodawca ma obowiązek wyrazić zgodę. Pracodawca nie może się zgodzić na pracę zdalną w przypadkach, w których mamy do czynienia z pracą w warunkach niebezpiecznych na przykład. Czyli nie ma prawa w ogóle zlecić takiej pracy zdalnej pracownikowi, kiedy mamy sytuację dotyczącą właśnie warunków niebezpiecznych, gdzie pracodawca nie ma możliwości zapewnienia odpowiednich warunków pracy zgodnych z zasadami BHP w miejscu świadczenia pracy. Poza tym jest też taka możliwość zgłaszania pracy doraźnej, pracy zdalnej, to jest maksymalnie 24 dni w roku, kiedy pracodawca i pracownik mogą dojść do porozumienia na temat tego, że te dni w tym roku pracownik może wykorzystać na pracę zdalną. Jednakże co do zasady jest to model taki konsensualny, można powiedzieć, znaczy wymaga zgody i pracownika i pracodawcy na to, aby ta praca zdalna była świadczona. Pracownik może wnioskować, pracodawca może delegować na pracę zdalną.
Mamy różne firmy, mamy różne charaktery pracy, mamy kodeks pracy, ten, który właśnie już od 7 kwietnia będzie obowiązywał. Wraz z tym wejdą przepisy dotyczące pracy zdalnej, one wejdą w życie. Pytanie jest, czy wykonywanie tej pracy zdalnej będzie się różnić w poszczególnych firmach, znacząco będzie się różnić, jakby organizacja, zasady, możliwości, no bo nie ma jednego standardu w kodeksie pracy podejścia do właśnie organizacji pracy zdalnej.
Nie ma. Rzeczywiście tutaj jest pozostawiona pewna dowolność w tym, aby sposób świadczenia pracy zdalnej uregulować w porozumieniu pomiędzy pracownikami bądź i pracodawcami, bądź w regulaminie świadczenia pracy zdalnej, przy czym jest standard minimum, który należy, musi pracodawca zapewnić, czyli środki łączności zdalnej, musi zapewnić odpowiednie zaplecze materiałowe, również na przykład papier do drukarek, czy tego typu rzeczy, które pozwoli w sposób efektywny świadczyć tą pracę zdalną, pokryć koszty świadczenia tej pracy zdalnej, jak też musi zapewnić warunki i szkolenie BHP w zakresie pracy zdalnej. Przy czym szkolenie BHP w tym sensie, że te szkolenia BHP tak jakby muszą się odbywać tak jak przy normalnej pracy w zakładzie pracy. Innymi słowy, te warunki do świadczenia pracy muszą odpowiadać warunkom, które są przewidziane kodeksem pracy.
Niebezpieczne związki.
Praca zdalna doczekała się uregulowania w kodeksie pracy. Rozmawiamy dzisiaj właśnie na ten temat w niebezpiecznych związkach. Ekspertem jest Karol Kaczmarski, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Pojawiły się kwestie pieniędzy, kosztów po stronie pracowników, pracodawców. Te koszty oczywiście związane z pracą zdalną. One mogą dotyczyć na przykład energii elektrycznej, czy też dostępu do usług telekomunikacyjnych, czyli do internetu. Mhm. Pan wspomniał o papierze chociażby do drukarki. Mhm. No bo jak pracujemy zdalnie, to nie znaczy, że na prywatnym papierze, tak to można ująć. Czy zatem te kwoty, które trzeba będzie ustalić, koszty w przypadku pracy zdalnej, czy one zależą od przepisów, czy od zakładu pracy?
Tutaj mamy to jedno zastrzeżenie, istotne zastrzeżenie, które w tych przepisach staraliśmy się artykułować dość głośno i przekonać ustawodawcę do tego, żeby jednak uregulować w sposób mniej biurokratyczny te zmiany. Otóż w tej chwili wygląda to w ten sposób, że o pokryciu kosztów pracy zdalnej związanych właśnie z energią, związanych z mediami i tak dalej, tymi wszystkimi kosztami, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaniem pracy zdalnej, odbywa się na zasadzie wnioskowania przez pracownika pokrycia kosztów związanych z bezpośrednio. I w tym tej sytuacji trudno sobie nie wyobrazić sytuacji, gdzie mamy 200 osób, z czego 50 jest na pracy zdalnej przez okres powiedzmy jednego tygodnia, jednego miesiąca. I te 50 osób, ta 1/4 załogi składa wniosek do kadr o rozliczenie kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. I każdorazowo indywidualnie te koszty muszą być rozliczane. Innymi słowy, mamy dodatkowy obowiązek biurokratyczny i podnoszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności jako takiej, ponieważ musi być osoba w kadrach, powiedzmy przysłowiowych kadrach, ale w administracji organizacji, w której pracują pracownicy, odpowiedzialna za to, żeby weryfikować te wnioski, weryfikować, czy rzeczywiście są one rzetelnie przygotowane i rzetelnie je rozliczyć, z uwagi na to, że takie rozliczenia będą potem mogły być zaskarżane, czy też będzie można się z nimi nie zgadzać. To mocno utrudnia. Oczywiście z jednej strony indywidualizuje cały proces, ale bardzo mocno podnosi koszty prowadzenia działalności. Można sobie wyobrazić łatwiejsze rozwiązanie, jak w przypadku ryczałtów związanych z dietami czy delegacjami. I tutaj w tym przypadku można byłoby przyjąć pewny automatyzm rozliczeń, no przy czym jak gdyby ustawodawca tutaj nie przychylił się do tych propozycji i zostały one takie, jakie są, czyli pracownik indywidualnie rozlicza się z kosztów świadczenia pracy zdalnej, składając odpowiedni wniosek do pracodawcy i ten wniosek zostaje rozpatrzony w taki czy inny sposób i rozliczony.
Czyli patrząc na kodeks pracy, szczególnie te zapisy dotyczące pracy zdalnej, na próżno szukać tam jakiejś tabelki, że tak. Dzień pracy w domu, tak. To kosztuje tyle i tyle. Czyli każdy zakład pracy będzie musiał to wyliczyć jeszcze wcześniej.
Dokładnie,
i przyjąć jakieś stawki.
Nawet nie przyjąć stawki, tylko de facto to, co jest w przepisach w tej chwili uregulowane, pozwala jedynie tak naprawdę pokrywać rzeczywiste koszty. Przyjąć pewne kalkulacje, algorytmy, no bo czy wyliczamy jeden dzień w miesiącu, czy wyliczamy po takiej cenie energii i tak dalej, to mocno komplikuje cały system i wypacza niejako ideę pokrycia kosztów pracy zdalnej, bo trudno sobie wyobrazić szczęśliwego pracownika właśnie administracyjnego, który będzie potem indywidualnie podchodził do każdego z 50 pracowników i wyliczał i tłumaczył, dlaczego wyliczył w taki, a nie inny sposób tę kalkulację.
I to będzie ten największy problem pracodawców w zakresie pracy zdalnej, te właśnie wyliczenia kosztów?
Nie jedyny. Ten będzie obciążający biurokratycznie, zbiurokratyzuje cały proces. Bo mamy z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, że mamy z jednej strony temat związany z tym, że, znaczy temat, możliwość zawarcia porozumienia o świadczeniu pracy zdalnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, który nie wymaga formy pisemnej. A z drugiej strony mamy właśnie całą tą otoczkę biurokratyczną związaną z rozliczaniem tej świadczenia, tego pracy. Znaczy, myślę, że można było już jednak pójść, jeżeli tutaj zwalniamy pracodawcę z obowiązku pisemnego zawarcia porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą odnoszącego się do świadczenia pracy zdalnej, to myślę, że można było tutaj przyjąć też pewne uproszczenie idące w kierunku właśnie pewnego automatyzmu czy i też wiedzy na temat tego, że pracownik wie dokładnie, jakie stawki mu przysługują, one wynikają wprost z przepisów i tu nie ma wielkiej filozofii po prostu.
Związki zawodowe, one proponowały, aby zakres minimalnych stawek świadczeń związanych z pracą zdalną został określony w przepisach tak powszechnie obowiązujących. To jest dobre rozwiązanie? Realne jest na to szansa w ogóle, żebyśmy coś ustalili, że godzina pracy w domu kosztuje tyle i tyle?
Koszty ponoszone przez pracownika de facto mediów, energię i innych rzeczy, to jest jak gdyby część rozwiązania, no bo minimalne stawki to też określmy jak gdyby górne stawki. Jeżeli mamy taki przykład delegacji, wysyłamy pracownika w delegację, wiemy dokładnie jaka jest stawka kilometrówka, wiemy jaka jest dieta, ta dieta jest uzależniona od tego, czy netosek zapewniony, czy niezapewniony, czy wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. I tu jest pewien automatyzm, są kalkulatory, bardzo łatwo to wyliczyć. Myślę, że podobny mechanizm należałoby przyjąć tutaj. Poniekąd inicjatywa pracownicza wychodziła naprzeciw temu.
A jest szansa w ogóle na takie wypracowanie? Bo jednak te różnice mogą być spore.
Tak, w zależności od wielkości miasta, od kosztów życia, od dostawcy energii,
specyfiki pracy.
Tak, dokładnie, tak. I pewnie należałoby przyjąć pewne widełki tutaj, ale myślę, że wszystko jesteśmy w stanie policzyć, więc myślę, że z tym też nie byłoby wielkiego problemu przygotować kalkulator.
Niebezpieczne związki.
W niebezpiecznych związkach rozmawiamy dzisiaj o pracy zdalnej. Gościem Radia Kielce jest Karol Kaczmarski, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Porozmawiajmy teraz o okazjonalnej pracy zdalnej. Czy pracodawca w przypadku właśnie pracy okazjonalnej zdalnej musi zwrócić pracownikowi koszty związane z wykonywaniem takiej pracy? Musi zapewnić narzędzia do pracy?
Co do zasady, pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie narzędzia do świadczenia pracy zdalnej. Co do zasady. I rzeczywiście, o ile laptop służbowy jest narzędziem mobilnym i można go stosować w dowolnym miejscu. O tyle rzeczywiście, jeżeli pracujemy na jakimś PC-cie czy oprogramowaniu dedykowanym, no to jest duża kwestia, bo jak gdyby wchodzimy tutaj bardzo płynnie jeszcze w inny obszar, niezwykle istotny w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce i w ogóle na świecie, ochrony danych wrażliwych. Warto sobie zdać sprawę z tego, że przechodząc do pracy zdalnej, korzystamy również z prywatnego łącza internetowego, który może być w różny sposób zabezpieczony. I wyciek danych w pracy zdalnej wcale nie chroni pracodawcy przed odpowiedzialnością za ten wyciek. W
związku do tego wątku za chwilkę wrócimy, ja bym jeszcze pozostał przy tym, czy pretekstem, jeśli pracodawca powie, no niestety, pani nie może pracować zdalnie, bo nie ma takich narzędzi, to wtedy taki pracodawca de facto nie może skorzystać z pracy zdalnej.
Pracownik.
Mhm. To może być właśnie taki pretekst, że niektórzy z różnych względów, chociażby właśnie takich technicznych, technologicznych, będą pozbawieni tej możliwości i oni mogą poczuć się tak troszkę pomijęci w tych przepisach.
Jest takie ryzyko, przy czym to myślę, że to nie będzie zjawisko raczej powszechne, bo te 24 dni w roku do tej okazjonalnej pracy zdalnej to nie jest jakaś znacząca ilość, bo to jak przeliczymy na 52 tygodnie, to mamy zasadniczo połowę tygodni w roku, w których można by wykorzystać jeden dzień z tygodnia na pracę zdalną. Natomiast jak gdyby ten element również musi zabezpieczać interes firmy. Innymi słowy, nie może być tak, że interes firmy nie będzie zabezpieczony, ponieważ pracownik będzie wnioskował o pracę zdalną, a mówimy tutaj o zabezpieczeniu interesu danych wrażliwych. Myślę, że to dobro publiczne jako takie można traktować, dane wrażliwe i zabezpieczenie wszelkimi sposobami wycieków, czy ryzyka w ogóle wycieków, choćby takich danych, czy danych handlowych firmy, które są tajemnicą przedsiębiorstwa chronioną również nie tylko przepisami prawa, ale także wyrokami sądów i orzeczeniami sądów różnego rodzaju. W związku z czym myślę, że tutaj ten aspekt bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa danych firmy, wrażliwych firmy jest istotnym czynnikiem powodującym, że no, rzeczywiście przedsiębiorcy, pracodawcy będą ostrożniej podchodzić do tego, w jaki sposób można delegować pracowników do pracy zdalnej. Ja myślę, że po stronie pracowników też będzie zrozumienie w tym zakresie.
Po stronie pracodawców będzie zrozumienie, że pracownik chce pracować zdalnie. Jak to może wyglądać z punktu widzenia pracodawców? Państwo zrzeszacie jako Lewiatan mnóstwo pracodawców. Pojawiają się jakieś głosy już wśród przedsiębiorców, pracodawców, że oni raczej nie będą korzystać z pracy zdalnej.
Pandemia mocno przewartościowała wszystko. wszystkim pracownikom, jak i pracodawcom sposób na prowadzenie działalności gospodarczej, pracę zawodową. I myślę, że dzisiaj jest znacznie więcej zrozumienia w potrzebie wprowadzenia takich zmian i potrzebie właśnie takiego sposobu świadczenia pracy, aniżeli to było 5 czy 10 lat temu, i to po stronie pracowników i po stronie pracodawców, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że samo to, że środowisko przedsiębiorców, Konfederacja Lewiatan jako taka, pozytywnie odniosło się do uregulowania tej kwestii, która do tej pory była w szarej strefie i de facto narażała zarówno pracowników, jak i pracodawców na niepotrzebne koszty i nieprzyjemności. Także uregulowanie samego statusu świadczenia pracy zdalnej jest jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że dzisiaj też wszyscy mamy świadomość tego, że świat jak gdyby po pandemii wygląda nieco inaczej i ta praca zdalna będzie coraz powszechniejszym, coraz bardziej popularnym, choć niekoniecznie we wszystkich branżach oczywiście, zjawiskiem. Przy czym warto zwrócić uwagę, że duża część pracowników chętnie wróciła jednak do biur z uwagi na to, że pandemia jednak mocno wyalienowała też i zmieniła oczywiście sposób świadczenia pracy, ale też pozbawiła go pewnego elementu socjalizacyjnego.
Praca zespołowa też jest trudna w przypadku pracy zdalnej, bo sama komunikacja zajmuje pomiędzy zespołem różnych osób dużo czasu.
Dokładnie.
Pracodawcy nie będą przymusowo wysyłać pracowników do pracy zdalnej? Tego nie należy się obawiać?
Znaczy, jest taka możliwość w związku z tymi zmianami, kiedy pracodawca rzeczywiście ma obowiązek zapewnić możliwość świadczenia pracy zdalnej pracownikowi. To są sytuacje pandemiczne, stanu epidemii, stanu wyjątkowego i one są opisane dokładnie w kodeksie pracy, w tym znowelizowanym kodeksie pracy. I wtedy rzeczywiście pracodawca ma obowiązek przygotować stanowisko pracy do pracy zdalnej dla pracowników i wysłać pracowników, o ile to jest oczywiście możliwe, na pracę zdalną, bo jak wiemy, nie wszystkie branże do tego się nadają. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że każdorazowo indywidualnie należy rozliczać koszty tej pracy zdalnej, czyli świadczenia pracy zdalnej przez pracowników, każdorazowo należy zawrzeć porozumienie z pracownikiem, do każdego miejsca zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu świadczenia pracy. Myślę, że to nie będzie nadużywane przez pracodawców z uwagi na tę całą otoczkę biurokratyczną, która temu towarzyszy. W związku z czym myślę, że będzie raczej tutaj bardzo zdroworozsądkowe podejście do sprawy i to będzie rzeczywiście zbalansowane.
Pracownicy, którzy nas słuchają, na pewno się zastanawiają, no dobrze, pracodawca mi powiedział, w przyszłym tygodniu, Kowalski, pracujesz zdalnie. Czy można odmówić pracodawcy? Nie, ja chcę jednak przyjść do biura, do zakładu pracy i tam pracować.
Oczywiście można odmówić pracodawcy, przy czym to pracodawca ocenia, jakie środowisko, czy jaka forma świadczenia pracy jest najlepsza. I rzeczywiście może być tak, że pracodawca oceni, że jest sytuacja, powiedzmy, nadzwyczajna, nie wiem, pożar w przedsiębiorstwie. I może prosić i wydać polecenie służbowe, że rzeczywiście dzisiaj pracujemy tak, a nie inaczej. No bo nie mam warunków, które zapewnią ci komfort pracy i bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy, które było nim dotychczas. Mogą być takie sytuacje, aczkolwiek myślę, że to będą sytuacje naprawdę wyjątkowe.
Niebezpieczne związki.
Praca zdalna doczekała się uregulowania w kodeksie pracy. Jak już mówiliśmy, 7 kwietnia wejdą w życie przepisy dotyczące tego rozwiązania. Porozmawiajmy teraz o pracy zdalnej w kontekście bezpieczeństwa pracodawcy i pracownika. Mm-hmm. Te wątki już pojawiły się w naszej rozmowie, czyli z gościem programu Niebezpieczne Związki, którym dzisiaj jest Karol Kaczmarski, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wypadek w domu, w trakcie pracy, ale zdalnej. To brzmi trochę niebezpiecznie. Ze względów prawnych. Załóżmy, że pracuję w biurze, to moje mieszkanie, w którym bym świadczył tą pracę zdalną, to jest to miejsce, które spełnia wymagania BHP, czy też nie?
Powinno. Innymi słowy, pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika w zakresie BHP, wyposażyć go w niezbędne instrumenty i narzędzia do świadczenia tej pracy zdalnej. Czyli mówimy tutaj i o kwestiach oświetlenia, o kwestiach pozycji pracy, o kwestiach wyposażenia takiego właśnie jak laptop, ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba, drukarka i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy powinien przedsiębiorca dostarczyć. Co bardzo istotne, one powinny odpowiadać standardom, które są w firmie. Co ważne również, przedsiębiorca, tak jak każdego pracownika, jeżeli będzie pracownik do pracy zdalnej, który będzie pracował zdalnie, tylko i wyłącznie na przykład, bo takie sytuacje też mogą się zdarzyć, musi przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. No i teraz przechodzimy do tematu takiego, który do tej pory był bardzo trudny do określenia, do opisania, bo załóżmy, że pracownik w trakcie pracy zdalnej gotuje rosół i ten rosół zaleje mu kolano czy cokolwiek innego i poparzy. I jak to traktować? No to jest sprawa bardzo trudna. Natomiast oczywiście jak gdyby kwestia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higieny pracy jest określona do świadczenia pracy. Znaczy, jeśli pracownikowi coś się zdarzy, a nie będzie to związane ze świadczeniem pracy zdalnej, no to ta odpowiedzialność pracodawcy w oczywisty sposób, jej nie będzie po prostu za to. Natomiast jeżeli będzie to w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostało określone, to będzie wypadek przy pracy, powiedzmy sobie wprost, no to wtedy to jak gdyby no, oczywisty sposób będzie również obciążać pracodawcę.
I druga kwestia, której także już pewne wątki w naszej rozmowie się pojawiły, bezpieczeństwo związane z pracą zdalną, to ono także dotyczy pracodawców. Mam na myśli ochronę danych przetwarzanych w firmach, urzędach, instytucjach. To będzie barierą, problemem dla pracodawców?
Znaczy to będzie wyzwaniem na pewno, dlatego że mamy kontrolę nad środowiskiem pracy, które sami tworzymy de facto, jeśli chodzi o pracodawców i o zakład pracy. Tutaj mamy pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób są przestrzegane procedury, w jaki sposób są zabezpieczone są dane w firmie. Mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób właśnie te procedury bezpieczeństwa są przestrzegane i czy spełniają one te standardy wymagane przepisami i standardy wymagane przez przedsiębiorstwo w zakresie ochrony tych danych wrażliwych. Poniekąd pozbawiamy się tej kontroli, delegując pracownika do pracy zdalnej, z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować stanu łącza internetowego, czy ktoś się tam po prostu nie włamuje do Wi-Fi i włamać się w ten sposób do środowiska pracy pracodawcy. Nie jesteśmy w stanie kontrolować w sposób fizyczny, o tak to ujmę, również przestrzegania wszelkich procedur bezpieczeństwa, czy laptop, który ma pracownik służbowy, kiedy pracownik od niego odchodzi, czy go zamyka, zabezpiecza i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jak gdyby to ryzyko narażenia na niekontrolowany dostęp do danych jest wyższe. Oczywiście wszystko zależy od ludzi, wszystko zależy od tego, w jaki sposób traktują procedury bezpieczeństwa i w jaki sposób są do nich przygotowani. Tutaj jak gdyby absolutnie kluczowym czynnikiem jest czynnik ludzki, uwrażliwienie i pracowników zarówno w zakładzie pracy, jak i na pracy zdalnej na to, żeby przestrzegać tych procedur, które w firmach powinny istnieć.
To, co pan mówił, czyli ta świadomość zagrożeń, jakie są związane z pracą zdalną, zabezpieczenia danych, skłania mnie do zadania takiego pytania, cyberprzestępcy to zacierają ręce chyba teraz.
Myślę, że rzeczywiście można powiedzieć, że to ryzyko i tym samym szanse dla cyberprzestępców są wyższe. I dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy, aby pracodawcy i pracownicy bardzo poważnie potraktowali kwestie zabezpieczeń, kwestie procedur bezpieczeństwa i odpowiedniego ich stosowania w środowisku pracy, niezależnie od tego, czy są w zakładzie pracy, czy są na pracy zdalnej.
Podsumujmy. Praca zdalna. Czy ona będzie popularna, czy nie podzieli czasem losu telepracy?
Głośna sprawa, telepraca, 10 lat temu mniej więcej, temat, który się pojawił. Przy czym właśnie tam była ta kwestia odpowiedzialności pracodawcy za wypadki. Myślę, że pandemia dużo zmieniła w naszej świadomości, w sposobie, w jaki funkcjonujemy na co dzień. Przewartościowała wiele rzeczy. Jedne straciły na znaczeniu, inne zyskały. Wyobrażaliśmy sobie dotychczas sytuacji, w której rozmawiamy z klientem na temat projektu takiego czy innego, bądź usługi, którą chcemy wyświadczyć, w sposób inny niż face to face. Na spotkaniu, na przykład na lunchu, wsiadaliśmy w samochód, jechaliśmy do Szczecina, do klienta, rozmawialiśmy i wracaliśmy. Natomiast dzisiaj zarówno po stronie właśnie przedsiębiorców będących na przykład klientami, czy też przedsiębiorców świadczących te usługi jest czymś naturalnym, że dogadujemy się w pierwszej kolejności. Czy...
Technologia nam też to ułatwiła.
Tak, zdecydowanie tak. Ale dzisiaj pojawiła się ta kulturowa otwartość na tego typu rozwiązania i stosowanie ich w biznesie. I to samo dotyczy również świadczenia pracy. I myślę, że postpandemiczny świat będzie bardziej otwarty i myślę, że to nie będzie tak, że to podzieli los telepracy. Myślę, że dzisiaj jest to świadczenie pracy zdalnej zupełnie naturalnym procesem i myślę, że to będzie raczej zyskiwać na popularności i wejdzie w nasze życie, w naszą rzeczywistość, jak urlop, czy tacierzyński, czy macierzyński, czy wypoczynkowy.
A wejdzie w życie, tak jak już mówiliśmy, 7 kwietnia, bo wtedy zmienia się kodeks pracy i w tym znowelizowanym kodeksie pracy już formalnie, prawnie pojawia się praca zdalna, o której dzisiaj rozmawialiśmy w programie Niebezpieczne Związki, a rozmawialiśmy z Karolem Kaczmarskim, wiceprezesem Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Dziękuję za rozmowę.
Niebezpieczne Związki.